Kurier w samo południe.
Czas na Kurier w samo południe. 8 maja trwa posiedzenie Sejmu. Posłowie debatują nad zmianą w ustawie w podatku od towarów i usług. Mało to brzmi interesująco, ale sprawa jest interesująca. Rząd odkłada w czasie i to nie wiadomo jak odległym czasie wprowadzenie centralnego rejestru faktur. To miał być kolejny instrument, który by uszczelniał system VAT-owski, który trochę przy okazji pandemii nam się rozszczelnił, co trzeba odnotować. Centralny rejestr faktur miał być kolejnym mechanizmem, który utrudniałby w sposób znaczący złodziejom wyłudzanie pieniędzy z polskiego budżetu i kierowanie ich do swoich własnych kieszeni, z reguły kieszeni zalogowanych w rajach podatkowych poza Polską, poza Europą, żeby tam te pieniądze sobie trzymać i z nich robić różny użytek. Tego rozwiązania nie będzie. Platforma mówi, że system był nieprzygotowany, a PiS mówi, brakuje woli. Zresztą to nie jest jedyny kłopot, nie jedyny punkt, który tu kłopotliwy, który czeka rząd na tym posiedzeniu. Rząd będzie także rozpatrywał ustawę, która ma pomóc Polakom w zmierzeniu się z podwyżkami cen prądu, gazu. Po 1 lipca pomoc staje się będzie nieduża. Minister Henik-Kloska mówiła, że podwyżki będą rzędu 30 zł i miała rację. Jak się wczytać w ten projekt, który w końcu wyszedł z rządu, będzie to 30, ale procent podwyżki, a nie złotych. To cena energii, a gaz to nie wiadomo. Jak na razie PGNiG wysyła listy i tam w tych listach jest wzrost stawek cen gazu o 60-50%. Jak ktoś tylko na gazie gotuje albo gotuje i podgrzewa wodę, to jeszcze sobie poradzi. Jak ktoś gotuje na gazie, podgrzewa wodę na gazie, ale jeszcze ogrzewa dom gazem, no to tak jak ja na przykład, to trzeba będzie żyć trochę oszczędniej. No ale przynajmniej, jak powiedziała premier Ewa Kopacz, będziemy się częściej uśmiechać w zimie. Z zimna będziemy się częściej uśmiechać. No dobrze, to tyle tytułem wstępu. My jeszcze oczywiście na posiedzenie Sejmu wpadniemy na chwilę, bo tam się będzie ciekawie działo i do cen energii, gazu także dzisiaj w naszej audycji wrócimy, ale najpierw polityka lokalna. Naszym gościem Agnieszka Siewryniuk-Maciorowska, dziennikarka, publicystka, portal Dzień Dobry Białystok. Dzień dobry, panie redaktor.
Dzień dobry, witam serdecznie. Może tak od razu na początek dodam, że może do tych rachunków za prąd i gaz dołączyć uśmiech Donalda Tuska odciśnięty w betonie, żeby to już było coś chociaż dodatkowo.
Myślę, wtedy przesyłka z PGNiG byłaby równie lekka. Trzeba by więcej płacić, no ale tak czy inaczej rzeczywiście Ewa Kopacz o tym uśmiechu, to rzeczywiście muszę powiedzieć, że była premier jak z tym rzucaniem kamieniami w dinozaury przez ludzi, to potrafi człowieka zaskoczyć i nie wie, czy to jest bardzo zawolowany humor i bardzo daleko posunięta ironia, czy to naprawdę, obawiam się, że to naprawdę jest taki sposób myślenia, więc to tym bardziej jest zastanawiające i zasmucające, ale panie redaktor, my do innej historii, do historii zdrady albo nieudacznictwa politycznego. Nieraz o sytuacji na Podlasiu mówiliśmy, wydawało się, że Prawo i Sprawiedliwość na Podlasiu ma mniej więcej rozegraną sytuację, a tu się okazało, że Platforma jest od PiS-u sprytniejsza w personalnych gierkach i województwo podlaskie zmienia władzę poprzez zdradę dwóch radnych z Prawa i Sprawiedliwości. Konserwatyści tracą Podlasie, zyskuje centrum, liberałowie i lewica.
To znaczy, czy Platforma była sprytniejsza? No po prostu znalazła dwoje takich, którzy za stanowiska dali się kupić, krótko mówiąc. Takie sytuacje w polityce się zdarzają, nie jest to żadna nowość. Na pewno jest zaskoczeniem dużym i było to wczoraj ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich obecnych na sali radnych, dlatego że najprawdopodobniej decyzja o sprzedaniu się Platformie Obywatelskiej i Trzeciej Drodze musiała zapaść w ostatnich godzinach. Oczywiście, że Platforma rozmawiała wcześniej, tam próbowali na różne sposoby, ja takie informacje miałam, ale tutaj była deklaracja ze strony PiS-u, że są jak jedna pięść i nikt tam się sprzedać nie da. No ale się okazało, że jednak są tacy, którzy postanowili zawalczyć o swoje wyższe wynagrodzenie, nie patrząc na, ani na wyborców, ani na to, jak do tej pory województwo podlaskie się rozwijało, ile rzeczy zostało zrobionych. Także w tych powiatach i gminach, w których jakby no, z których zostali wybrani zdrajcy, bo tak ich w tej chwili nazywa się tutaj, nazwą takich minister Jacek Sasin, ale także posłowie z Prawa i Sprawiedliwości, więc znaczy nie tylko, no dużo, nawet dużo ludzi w ten sposób mówi, a tłumaczenia tej dwójki, która zdradziła w zasadzie wyborców, bo ja widziałam już wiele, naprawdę bardzo wiele spisów ludzi, którzy na nich głosowali, nie zostawiają suchej nitki, a tłumaczenia są po prostu tak infantylne, że to aż po prostu szkoda nawet cytować.
A jakie są te tłumaczenia? Jak oni tłumaczą, że wystartowali z listy PiSu, mieli partię tą w sejmiku reprezentować, a tymczasem dołączyli do Platformy Trzeciej Drogi. Jakie są te tłumaczenia?
Pani Wiesława Burnos tłumaczy się w ten sposób, że ona jakby no spełnia wolę wyborców, bo ona ma wolny mandat i na pewno tak wyborcy chcieli, chociaż wyborcy właśnie mówią zupełnie co innego. Natomiast pan Marek Malinowski stwierdził, że mu się nie układała współpraca z dotychczasowym marszałkiem, z którym współpracował przez ostatnie 5 lat i nawet, przepraszam za kolokwializm, nie pierdnął dla orientacji, że coś tutaj mu się nie podoba. Wręcz odwrotnie. Więc no, w te oczywiście tłumaczenia nikt nie wierzy i wszyscy wiedzą doskonale, że przydali się za stołki i tyle, bo powiedzmy, gdyby zostali tylko radnymi, chociaż tutaj nie było takiej jakby deklaracji ze strony PiSu, że oni mieliby pozostać radnymi. Było bardzo duże, że tak powiem, były duże szanse na to, że pozostaliby na dotychczasowych stanowiskach, ale z uwagi na to, że być może trzeba było się PiSowi, znaczy nie być może, tylko na pewno ułożyć się z Konfederacją i prawdopodobnie z kimś z Polskiego Stronnictwa Ludowego, więc stwierdzili, że no, pensja radnego jest za mała, a jednak stanowisko wicemarszałka województwa, no to jest spory pieniądz miesięcznie, tak? Można powiedzieć 3 razy tyle, a może nawet więcej, jeżeli tam doliczyć wysługę lat i jakieś tam dodatki funkcyjne. Więc no, krótko mówiąc, przeliczyli sobie kalkulatorem, tak, i wyszło, że to będzie lepsze, bo tam Platforma dała im pewne stanowiska, pewny pieniądz. No i tyle, i tak to wygląda, trzeba sobie to powiedzieć prosto w twarz, a nie dzisiaj gadać jakieś dyrdymały. Powiem, że większy na pewno szacunek mieliby ci ludzie, ile w ogóle można w tej chwili jeszcze mówić o takim czymś jak szacunek, no bo po prostu powiedzieli, no wybraliśmy pieniądze, tak czasami się zdarza, mamy rodziny, mamy potrzeby, nie wiem, kredyty, cokolwiek. I myślę, że większość ludzi by to jakoś tam przynajmniej zrozumiała, może by nie podzielała argumentacji, ale by przynajmniej zrozumiała. Natomiast takie tłumaczenia to są po prostu no, dla ludzi tu zamykanych naprawdę w jakichś zakładach.
No to może tak wyglądać, a proszę mi powiedzieć, jak teraz będzie sobie działać Prawo i Sprawiedliwość, jak żyć, jak sobie z tym poradzi. Miała być kontynuacja rządów, jest przegrana. Osobiście Jacek Sasin za to odpowiada, kto jest odpowiedzialny?
To znaczy tutaj no, szefem struktur regionalnych jest Jacek Sasin, natomiast kto odpowiada, no to wiadomo, że sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą, to się pewnie zaraz jeszcze okaże, kto tutaj jest winien. Natomiast na ten moment, na pewno już wczoraj marszałek dotychczasowy Artur Kosicki zapowiedział, że będą twardą opozycją w sejmiku i nie dadzą tam, że tak powiem, rozprowadzać województwa na drobne. Ale znając jakby, znaczy na pewno PiS musi w tej chwili po tym, co się wczoraj stało, porozumieć się między sobą. No to potrzebnych jest na pewno kilka dni. I myślę, że jeżeli oni się tam porozumieją jakoś, nie będzie kolejnych wyłamów, no bo to nigdy nie wiadomo w tej chwili, ale jeżeli nie będzie kolejnych wyłamów, to PiS na pewno nie odpuści. Nie ma takiej możliwości. To jakby za dużo zostało tutaj i pracy, i serca włożonego w to, żeby postawić to województwo na nogi. Zresztą zrobić bardzo dobry wynik, bo ja przypomnę, że PiS poprawił swój wynik sprzed 5 lat. i w Białymstoku, i w całym województwie podlaskim. I wczoraj już było też widać, że jest bliższa możliwość współpracy z radnym z Konfederacji, bo chociaż on początkowo głosował...
Słynny tak Stanisław Derechajło,
tak,
który zdaje się to... bardzo wysoko i mocno licytował, nie tylko chciał dla siebie Stanisława Marszałka.
I chyba najwięcej stracił, bo nie uzyskał nic. Był języczkiem uwagi, a finalnie jakby został z niczym, ale to jakby, no w polityce różnie się to zdarza. Ja przypomnę, że w ostatnich wyborach PiS miał 16 mandatów, zdobył 16 mandatów, kończył kadencję, mając tych mandatów 12, więc nigdzie nie jest powiedziane, że ta koalicja, która w tej chwili się zawiązała, ona się utrzyma. Po drodze mogą się zdarzyć różne historie i nie wiadomo, jak to będzie dalej wyglądało. Natomiast widać to, co zaczęłam mówić, że w pierwszych takich jakby przy przejawach głosowania, znaczy w pierwszych głosowaniach Stanisław Derechajło próbował zaszachować jedną i drugą stronę, bo głosował raz tak, ale już później widać było, że po prostu bliżej jest mu z Prawem i Sprawiedliwością i jakby no trzymał ich stronę, można powiedzieć, więc myślę, że tutaj będzie w tej chwili bliższe pole do dialogu, bliższe pole do tego, żeby podjąć współpracę. No i zobaczymy, jak to się rozstrzygnie. Tak jak powiedziałam, jeżeli PiS pozbiera się tutaj do kupy, to na pewno nie odpuści. Nie tylko będą twardą opozycją, ale ja myślę, że będą robić wszystko, żeby tę władzę odzyskać.
To jeszcze proszę powiedzieć, to bo ktoś powinien za to głową zapłacić, a może nie powinien. Nie wiem, dzisiaj w Sejmie Jarosław Kaczyński mówił, że umiarkowanie się tą zadą przejmuje, w sensie, że nie jest jakoś rozżalony, że to się zdarza. Wcześniej było tak, że to PiS przejmował radnych, słynny radny Kałuża ze Śląska. Wtedy było oburzenie po liberalnej stronie. Teraz już...
Tak, wtedy to była korupcja polityczna.
Korupcja, teraz już tak
nie,
się...
Przywracanie demokracji. Zmiana.
Tak, jak to zależy punkt opisu od punktu siedzenia. Jarosław Kaczyński przynajmniej na tyle jest szczery, że nie rozdziela szat, mówi dzisiaj w Sejmie, że takie sytuacje się w polityce zdarzają. No dobrze, a sam Jacek Sasin, bo były wicepremier, obecnie zarządzający strukturami w Małopolsce, podlaskimi Prawa i Sprawiedliwości, chociaż sam pochodzi, a wszyscy, czy prawie wszyscy wiemy, z Mazowsza, spod Warszawy, więc nie jest rodowitym Podlasiakiem. Na ile jest tak?
Ale tutaj mieszka już od dłuższego czasu, to jest takie błędne przekonanie, że on jest z Warszawy, znaczy no urodził się tak, jakby długą część życia spędził. Natomiast pan Sasin tutaj ma też dom i tu jest częściej chyba niż w Warszawie. Ja mówię w takich wolnych dniach, no bo wiadomo, że kiedy pracuje, no to musi być w Warszawie, ale on jest bardzo często tutaj i tak jak mówię, tu mieszka.
Rzeczywiście to była odwrotna migracja. Częściej ludzie z Podlasia czy z innych regionów Polski do Warszawy przyjeżdżają, a Jacek Sasin pracował w ratuszu miejskim. Był kandydatem PiS-u na prezydenta Warszawy, a wyprowadził się na Podlasie. To też nie są tak bardzo rzadkie, ale
coraz
jednak
więcej
rzadsze.
Ludzi tutaj się przeprowadza. Cała Białowieża to już w zasadzie nie ma mieszkańców jakby tych lokalnych, tylko tam się posprowadzała Warszawa i inne części Polski, tak jakby ludzie. Więc i dużo u nas, naprawdę dużo się do nas posprowadzało, bo Podlasie jest piękne. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie rozliczeń politycznych, ja powiem tak, ja
no bo, to
powiem,
dochodzę, bo Jacek Sasin zdaje się był tym ruchem zaskoczony jeszcze wczoraj rano. Pisał na Twitterze, że będzie miał dobre informacje po 12, że właśnie jedzie na obrady sejmiku, więc musiał go obrót spraw zaskoczyć.
Tutaj naprawdę większość osób ten obrót spraw zaskoczył. Ja myślę, że nawet do końca i Koalicja Obywatelska z Trzecią Drogą nie były pewne tego, co się wydarzy, bo pierwsze takie głosowanie to było na tak zwanego tuja, tak? Czyli sprawdzić. No i potem oczywiście cała procedura czy przebieg tego posiedzenia była taka, że po prostu nie dopuszczono w żadnym momencie do rozmów, żeby jak ktokolwiek po prostu z obecnych polityków czy samorządowców Prawa i Sprawiedliwości podjął jakiekolwiek rozmowy z tą dwójką zdrajców. A oni też jakby w momencie, kiedy były ogłaszane przerwy, kiedy można było cokolwiek wyjść, porozmawiać, no to konsekwentnie siedzieli twardo na sali, nie rozmawiali w ogóle z nikim, więc tutaj była taka naprawdę ogromna presja. wywarta, no ale podjęli taką decyzję, będą musieli się z tym mierzyć. Ja oczywiście nie chcę mówić, że kariera polityczna tej dwójki jest skończona, bo w polityce różne już fikołki widzieliśmy, ale jeżeli będą jakby dalej starali się ubiegać o głosy wyborców z tych okręgów, z których zostali wybrani, to będą mieli naprawdę ciężko, bo to są okręgi, no, w których głosuje się po prostu na prawicę.
To już na koniec proszę pani redaktor powiedzieć, jak to odczytują sami Podlasianie, czy taka jednak klęska, wygrywamy w wyborach, mamy najwięcej radnych, brakuje nam raptem jednego, żeby stworzyć koalicję, nie udaje nam się, klub się dzieli, dwie osoby odchodzi, zdradza dwóch radnych, jeden pan, jedna pani radna. To się jakoś odbije na poparciu, to może jakoś odbić na poparciu Prawa i Sprawiedliwości w najbliższych wyborach do Europarlamentu?
Może się oczywiście odbić, no bo takie są realia polityczne. Natomiast w tej chwili jeszcze jest, jakby myślę, że troszkę za wcześnie mówić o tym, jaka jest reakcja mieszkańców, bo oczywiście ci, którzy są
antypisem... A takie komentarze tak się cieszą, a ci, którzy nie są antypisem...
Którzy nie są antypisem, no raczej się nie cieszą, wręcz odwrotnie. I tutaj gromy stają przede wszystkim na dwójkę tych zdrajców, bo po prostu tak po ludzku się nie robi. Ludzie nie lubią być oszukiwani, okłamywani i jakby z tego względu, bo tu już nawet nie chodzi o to, kto dzierży stery władze, ale po prostu chodzi o zachowanie takie czysto ludzkie, tak jeżeli w takich sprawach można oszukać, to można oszukać także w innych. Myślę, że w tej chwili to, co nas czeka, czyli wybory do Parlamentu Europejskiego, mieszkańcy mogą oczywiście zastanawiać się, czy te listy z tymi kandydatami, to na pewno będzie tak, że znowu ktoś nie wyjdzie, ktoś nie zdradzi, ale no, ciężko w tej chwili naprawdę jest powiedzieć. Mamy jeszcze naprawdę dosyć dużo czasu w takim jakby okresie liczonym politycznie. To miesiąc to jest naprawdę bardzo dużo i przez miesiąc może się wiele wydarzyć. Ja powiem, że tylko dzisiaj, to nie wiem, czy pan redaktor już wie, czy nie, ale przecież w piątek ma się odbyć duży protest przeciwko Zielonemu Ładowi. No i już marszałek Sejmu zdecydował o tym, że nie będzie posiedzenia Sejmu w tym dniu. Więc jakby to pewne scenariusze piszą się, można powiedzieć, z dnia na dzień czy z godziny na godzinę i to, co było jeszcze w zainteresowaniu opinii publicznej dzień wcześniej czy nawet parę godzin wcześniej, potrafi zejść na plan dalszy i zaczynamy żyć zupełnie innymi wydarzeniami. Dość wspomnieć, że chociażby sprawa sędziego Schmidta, który okazał się szpiegiem. No a dzisiaj mamy kolejną jakby no, sytuację, która będzie wymagała wyjaśnień, bo został zatrzymany przecież rosyjski dezerter pod polską granicą. Straż Graniczna prowadzi z nim czynności, tam współpracuje też Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, więc to są tematy, które na pewno bardziej interesują w tym momencie mieszkańców województwa, bo dotyczą wprost bezpieczeństwa naszego kraju i bezpieczeństwa ludzi.
I o tym mówiła Agnieszka Siewerniuk-Maciorowska, dziennikarka, publicystka. Portal Dzień Dobry Białystok. Pani redaktor, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również, dobrego dnia.
Kurier w samopołudnie.